Dzisiaj będę czytał z drugiej Księgi Królewskiej, z 4 rozdziału. Kolejna historia biblijna. I dzisiaj spotkamy się z pewną kobietą i też będziemy się obracać wokół rodziny, wokół domu, bo będziemy czytać o pewnej rodzinie, o pewnej kobiecie. Nie ma imienia, jest tylko w drugiej Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale napisane, że miała na imię, czy może to nie imię, ale jej pochodzenie, była Szunamitką i w jej domu coś niesamowitego się wydarzyło. I chciałbym, abyśmy przejrzeli tę historię i zauważyli takich 7 elementów, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Sam, gdy studiowałem dziś to słowo rano, myśląc o wykładzie, ale też i dla samego siebie, zauważyłem bardzo ważne elementy w tej opowieści, w tej historii biblijnej, które mogą przemawiać do naszego życia. A więc nie będę czytał dzisiaj całego tego fragmentu od razu, ale chciałbym czytać je elementami po kilka wierszy, które pewną myśl będą nam przedstawiać. A więc rozpoczynamy od wersetu 8. Będziemy czytać od wersetu 8, początek, do wersetu 10. Oto pierwszy fragment. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odkąd ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swojego męża, a więc była mężatką, miała dom rodzinny, i rzekła do swojego męża takie słowa: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Jeszcze jeden werset. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehazego. Jest to historia o Elizeuszu i o Gehazim. Są wspaniałe opowieści, opisy tej relacji. Jak oni obaj, dwoje, szli i służyli Panu. Myślę, że odbicie tego odnajdujemy w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus wysyłał po dwóch. Wysyłał po dwóch, aby szli i głosili dobrą nowinę, uzdrawiali chorych, aby wykonywali służbę, którą Pan Jezus im wytyczył. I chciałbym, abyśmy dzisiaj, patrząc na tą historię, użyli naszej wyobraźni i abyśmy popatrzyli na Elizeusza, który jest symbolem, który jest przykładem Chrystusa, Pana naszego. I chciałbym, abyśmy zobaczyli na nas, na nasze życie, utożsamiając się z tą kobietą, Szunamitką, z jej rodziną, z jej mężem i z jej domem. Po pierwsze, widzimy tutaj pewną postawę, pewien wzorzec, który jest potrzebny każdemu z nas, i to jest nasza ewangelizacja, to jest nasze zwiastowanie, aby Pan Jezus nie tylko był przechodniem obok naszych rodzin, naszych domów, obok naszych posiadłości, obok naszego życia, ale aby On znalazł w naszym domu, w naszym życiu swoje miejsce. I nie ma nic piękniejszego, jak zaprosić Go do środka, jak pozwolić Mu mieszkać z nami. Kiedy mówiliśmy o małżeństwie, takie myśli mnie doszły i takie odkrycie gdzieś tam odnalazłem także, czytając później w tych ostatnich dniach list do Hebrajczyków, kiedy pastor Jeremy rozpoczął seminarium, mówił o tych trzech ważnych rzeczach: wiara, nadzieja, miłość, pamiętacie? I mówił na temat wiary, że wiara jest fundamentem, że wiara jest fundamentem. A więc to, że przyjęliśmy Pana, że uwierzyliśmy w Niego, że zaprosiliśmy Go do naszego życia, jest fundamentem dla nas, jest fundamentem dla naszego życia. I kiedy tak myślałem o tym seminarium, takie oto myśli weszły w moje serce. Silny dom rodzinny, gdzie Bóg przebywa, to klucz do tego, aby Kościół był silny, który jest złożony z rodzin. Czym więcej silnych rodzin i małżeństw w Kościele, tym silniejszy jest, jest Kościół, wspólnota. A czym silniejszy jest Kościół, czym silniejsza jest wspólnota, tym lepiej powodzi się miasto, w którym ten Kościół jest. To jest niesamowite. Wierzę, że tak jest, że to jest wolą Bożą, że my jako Kościół jesteśmy tutaj światłem na górze, że jesteśmy solą tej ziemi, że jesteśmy tymi, którzy mają odpowiedź na wiele dylematów, na wiele problemów, z którymi ludzie się borykają. Czy wiecie, w którym miejscu w Biblii czytamy najwięcej na temat wiary? Który to jest fragment, który uczy nas wiary? Studenci Bożego Słowa. Który to jest? No list do Hebrajczyków, 11 rozdział, Kościele. Tam jest napisane na temat wiary. Tam jest wykład apostolski na temat wiary. Kiedy patrzymy na to, co pisze tutaj autor listu do Hebrajczyków, kiedy cytuje, czym jest wiara, później wymienia różne imiona ludzi, mężów wiary. I kiedy zobaczymy tak naprawdę po kolei na każdego z nich, może nie na wszystkich, ale na niektórych z nich, widzimy, że to właśnie wiara była tym fundamentem, na którym zbudowana była rodzina. Na przykład pierwszy opis to opis rodziny Abla i Kaina. Oto tam jeden z nich miał dobry fundament, tam jeden z nich prawidłowo składał ofiarę, tam jeden z nich otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy i nawet po śmierci jeszcze to, co uczynił, przemawia, dlatego że położył ten fundament. A gdybyśmy popatrzyli dalej, na przykład Noe, to jest niesamowity obraz, czytamy, że przez wiarę Noe budował arkę, że przez wiarę Noe budował arkę. Po co? Aby ocalała jego rodzina. Aby ocalała jego rodzina. A więc znowu mamy ten fundament, zdrowy fundament budowany na wierze, aby zbawiona, ocalała była cała jego rodzina. Kiedy patrzymy na rodzinę Abrahama, kiedy patrzymy później na rodzinę Mojżesza, który tam jest opisany, kiedy patrzymy na te wszystkie rodziny, na przykład Mojżesz był w takim domu, gdzie bardzo mocny nacisk kładziono na to, aby rodzina była scalona, aby była cała. Kiedy dekret został wydany, aby dzieci zostały utopione. Oni postanowili stanąć w wierze, że uchronią cały dom. I Bóg im pomógł. I Bóg im pomógł. Dlatego ten pierwszy fragment, gdy wracamy do naszego tekstu, jest taki ważny. Oto ta kobieta zobaczyła, że ten człowiek, ten mąż jest święty, że to Boży człowiek, dlatego już nie tylko był przechodniem w ich domu, nie tylko odwiedzał ich po drodze, ale oni co? Zbudowali dla niego murowaną izdebkę. Piękny obraz. Zróbmy więc dla niego małą murowaną izdebkę, wstawmy tam łóżko, stół, krzesła i lampę, ilekroć przyjdzie, niech to będzie jego miejsce. I myślę, że to jest wspaniały obraz tego, jak bardzo my ludzie potrzebujemy oddać takie miejsce w naszym życiu Chrystusowi. Aby On zamieszkał, aby On był w naszych sercach, aby był obecny w naszym życiu, aby nie był tylko przechodniem, aby nie był tylko naszym Panem w niedzielę, aby nie był tylko naszym Panem podczas jakiegoś spotkania, konferencji czy nabożeństwa, ale aby mógł mieszkać w naszym domu, aby mógł tam pozostawać, aby to było Jego miejsce, aby to była Jego własność. I myślę, że to jest to, co nam w niesamowity sposób może pomóc w naszym życiu. Co dalej się dzieje? Kiedy już zamieszkał Elizeusz w tym domu, w domu tej zamożnej kobiety, dowiadujemy się, że okazana została temu domowi niesamowita Boża łaska. Bo to 12 werset brzmi tak. Rzekł do swojego sługi Gehazego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego, powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla lub do władcy wojsk? A ona odpowiedziała, mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze, co by tu dla niej uczynić? Gehazy odpowiedział, wszak nie ma syna. A mąż jej jest stary. Rzekł więc, zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach. I rzekł o to, przepraszam, i rzekł o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to, Nie, mój Panie, mężu Boży, nie łudź Twojej służebnicy. Kobieta ta poczęła i za rok o tym czasie porodziła syna, jak powiedział do niej Elizeusz. O czym jest tutaj mowa? Jest tutaj mowa o rezultacie obecności męża Bożego w tym domu. Otóż została okazana temu domowi łaska. Otóż w potrzebie, w której byli, okazał on przychylność. Oto stawił się za nimi i stał się cud. To jest rezultat obecności Bożej w naszym życiu. Zawsze możemy liczyć na Jego cud. Zawsze możemy liczyć na to, że On okaże nam łaskę. Zawsze możemy liczyć na to, że On rozwiąże nasz problem. Cóż mogę dla Ciebie uczynić? Co mam dla Ciebie zrobić? Gdy Pan Jezus przychodzi do naszego życia, także jest gotowy, aby czynić, aby nam błogosławić, aby nam okazać przychylność, Bożą, niebiańską przychylność, aby doświadczyć każdy z nas mógł cudu w swoim życiu. To jest piękno życia z Bogiem. Każdy nasz problem, każda nasza trudna sytuacja może być przez Boga rozwiązana. Kiedy Pan Jezus przyszedł do domu Marty i Marii i zastał tam potrzebę wskrzeszenia zmartwych ich brata, nie zawiódł. Okazał łaskę. Stał się cud. Gdybyśmy popatrzyli na wszystkie miejsca w Biblii, gdzie Pan Jezus przychodzi do jakiegoś domu. Pamiętacie? Gdy przyszedł do domu Zacheusza. Gdy znalazł się nagle w tym domu. Oto ściągnął go z drzewa i mówi: słuchaj, dzisiaj będę u ciebie. Stał się cud. Stał się cud, bo tam, gdzie Jezus jest, tam dzieją się cuda. Stał się cud. Czytamy, że nawrócił się Zacheusz, że wszystkich, których okradł, wszystkim zwrócił i to nie tyle, co zabrał, ale dwójnasób, czy w czwórnasób nawet. W każdym razie więcej dał niż zabrał. A więc to był cud. To była okazana łaska. Kiedy był w Betanii, kiedy był w domu Marty i Marii, gdziekolwiek Pan Jezus się pojawiał, kiedy był w domu teściowej Piotra. I kiedy ją uzdrowił, stał się cud. Ale nie tylko teściowa została uzdrowiona. Czytamy, że później wielu ludzi zaczęło cisnąć się do tego domu, aby doświadczyć Bożego cudu, bo tam, gdzie jest Pan, tam rzeczy się dzieją. Mamy kogoś, kto jest Królem Królów i Panem Panów. Zaprosiliśmy Go do naszego życia. On mieszka z nami, jest z nami. Nie jesteśmy już sami. A więc ten przykład tej kobiety pobudza nas, abyśmy takie miejsce w naszym życiu zrobili dla naszego Zbawiciela, jak ona zrobiła dla Elizeusza. I kiedy Pan przebywa z nami, kiedy jest obecny w naszym życiu, wtedy cuda się dzieją. Ale idźmy dalej w tej historii. Czy gdy jest Bóg z nami, czy gdy Pan Jezus jest z nami, czyż zawsze wszystko jest po naszej myśli? Czy mamy kłopoty? Czy jesteśmy poddawani próbom? Tak, bezustannie. Czy odnajduję to w tej historii? Tak, odnajduję to w tej historii. Oto przyszedł czas bólu, oto przyszedł czas łez, oto przyszedł czas trudny, niespodziewany. Pan błogosławił, Pan okazał łaskę, Pan uczynił cud. I przeczytajmy, co się oto dzieje. 18 werset. A gdy dziecko podrosło, wyszło pewnego razu do ojca, do żniwiarzy. Wtedy rzekło do swojego ojca: moja głowa, moja głowa. Wtedy ojciec rzekł do sługi: zanieś je do jego matki. A gdy je wziął i zaniósł do jego matki, siedziało na jej kolanach aż do popołudnia, po czym zmarło. Jestem w szoku. Oto Bóg uczynił cud. Oto zrealizował marzenie. Oto nagle przyszła odpowiedź. Czytamy dalej. 21 werset. Wtedy ona wyszła na górę i położyła je na łożu męża Bożego i zamknęła za nim drzwi. Wyszła. Oto dziecko dorosło. Myślę, że jako rodzina cieszyli się, patrząc, jak dorasta ich syn. Może obserwowali, jak uczy się nowych rzeczy, jak pomaga ojcu w polu. I oto w pewnym momencie, tak jak czytaliśmy, chłopak zaczął krzyczeć: moja głowa, moja głowa. I wtedy zrobił ojciec to, co robią zazwyczaj ojcowie i tatusiowie, a więc zaniósł syna do mamy. Zauważyliście? Już wtedy był taki zwyczaj. Tak jak to w naszych domach. Jak dziecku coś się dzieje, płacze, to do mamy. Do mamy, do mamy. Na kolana do mamy. A kiedy siedziało na kolanach, aż do popołudnia i zmarło. Jak to zrozumieć? Oto przychodzi nagle, niespodziewanie, trudny czas. Oto się modlili, oczekiwali. Oto przyjęli męża Bożego. Oto udzielili mu miejsca przebywania. I oto on obiecał im błogosławieństwo. Cóż mam dla was uczynić? Oto poczęła, urodziła radość, wielka radość z narodzenia się dziecka. I to dziecko umiera. Nagle przychodzi niespodziewanie, zaskakuje. Trudny czas. Wyobrażam sobie ten ból, te łzy, które gdzieś tam roniła w ukryciu. Ten ból, który targał ich serce. To nie było łatwe. I tak jest w naszym życiu. Oddaliśmy życie Jezusowi. Jezus jest naszym Panem. I nikt nam nie gwarantuje. Nikt nie powiedział, że kiedy Jezus będzie mieszkał w naszym życiu, nie będziemy mieli żadnych kłopotów. Nikt nam tego nie obiecuje, żaden autor listów apostolskich nam tego nie obiecał, że gdy zaprosimy Pana do naszego życia, to będziemy wolni od trudności, od chorób, od kłopotów, od doświadczeń, od śmierci. Nie mamy takiej obietnicy. Mamy obietnicę, że Jezus może dać nam wyjście z naszych trudności, że Jezus może uzdrowić naszą chorobę, że Jezus może rozwiązać nasze problemy, że Jezus da nam zwycięstwo, kiedy przyjdą trudne chwile. Ale nigdzie nie mamy obietnicy, że nas takie trudne momenty nie zastaną. One są częścią naszego życia. To jest część wpisana w scenariusz naszego życia. Trudny czas, ból, łzy. I teraz przechodzimy do tego czwartego elementu. Przechodzimy do tego elementu, który nie jest łatwy, który jest bardzo trudny. I kiedy dziś myślałem nad tym, powiedziałem sobie, to nie jest łatwe. Bez względu na to, ile słów pozytywnych wypowiemy, bez względu na to, ile pieśni wiary zaśpiewamy, to nie jest łatwe. Posłuchajcie, co się działo. Bo to niesamowite wersety przed nami. 22 werset. Następnie przywołała swojego męża i rzekła: poślij mi, proszę, jednego ze sług i jedną oślicę. Pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł: po co chcesz dzisiaj iść do niego? Przecież ani to nów, ani sabat. Lecz ona na to: daj spokój. Osiodławszy więc oślicę, rzekła do swojego sługi: prowadź i ruszaj i nie zatrzymuj się, dopóki ci nie rozkażę. Ruszywszy, przybyła do męża Bożego na górę Karmel. A gdy zaś mąż Boży z dala ją zobaczył, rzekł do Gehazego, swojego sługi: otóż owa szunamitka. Wybiegnij, proszę, naprzeciw niej i zapytaj jej. I teraz mamy ten trudny werset. Czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała: zdrowi jesteśmy. Wiecie, kiedy to czytałem, byłem w szoku. Powiem, że byłem poruszony wiarą i determinacją tej kobiety. Wiarą i determinacją tej kobiety. Co pierwsze widzimy? Przywołuje swojego męża i mówi do niego: pójdę i wrócę. Pójdę do męża Bożego, pójdę przed jego oblicze i powiem mu o tym, co się stało. Ale kiedy pójdę na mojej drodze, nim dojdę do niego, nic cokolwiek się stanie, ja nie będę narzekała, ja nie będę się żaliła, ja nie będę opowiadała wszystkim w koło, jak jest mi źle, jak jest mi trudno, jak jest mi ciężko. To jest ta właśnie trudność. To jest ten problem, który my mamy. Że wiele razy, jak bardzo lubimy mówić o tym, co jest w naszym życiu nie tak. Jak bardzo o tym opowiadamy. Jak bardzo rozpuszczamy tą wieść, aby znaleźć choćby szczyptę politowania. Choćby szczyptę współczucia. Ale wtedy mówimy, tak naprawdę nie wiem, co Bóg może. Ten przykład trudny, ale niesamowity. To jest ta właśnie trudność, o której wspomniałem. Kiedy pytają Gehazi, jak się masz? Kiedy pierwszy raz to przeczytałem, to sobie pomyślałem, że chyba była Amerykanką. Bo jak Amerykanina czy Amerykankę zapytasz, jak się masz, zawsze fajn, zawsze okej. Kiedy jesteś w Ameryce, pytasz ludzi, jak się masz, zawsze super. Ciekawe. Czy jesteś zdrowa? Czy zdrów twój mąż? Czy zdrowe twoje dziecię? A ona odpowiedziała, zdrowi jesteśmy. Wiecie, jak to zrozumiałem? Że jej aż tak bardzo nie zależało, aby o tej swojej trudności, bólu opowiadać innym. Ona chciała powiedzieć to mężowi Bożemu. A gdy przyszła do męża Bożego na górę, objęła go za nogi. Gehazy przystąpił, chcąc ją odsunąć. Lecz mąż Boży rzekł, zostaw ją, gdyż gorzko jej na duszy. Pan zaś zataił to przede mną i nie objawił mi tego. To nie znaczy, że ona nie miała bólu w swoim wnętrzu. Gdy mówiła, zdrowy mój mąż, zdrowi jesteśmy, to nie znaczy, że ona nie przeżywała tego wewnętrznie. Ale ona podjęła decyzję, że wyleje swoją duszę przed tym, który może jej pomóc. I kiedy tak rozmyślałem o tym, taka lekcja z tego wypływa, że bardziej powinniśmy mówić Panu o tym, z czym się zmagamy i co nas boli. Że bardziej powinniśmy, tak jak ona, obejmować stopy naszego Pana Jezusa, który jest źródłem wszelkiego życia. Kiedy mąż jej mówi, słuchaj, przecież to ani nów, ani sabat. Przecież to ani niedziela, ani środa, ani grupa domowa. Gdzie ty się wybierasz? Ona powiedziała, podoba mi się to, daj spokój. Daj spokój, chłopie. Idę dzisiaj. Idę teraz. Nie będę czekała na nów, nie będę czekała na sabat. Pójdę teraz do męża Bożego, bo wiem, że on w stanie jest mi pomóc, że on ma moc, aby mnie uratować. I to jest wskazówka, którą z tego fragmentu widzę. Naszym mężem Bożym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. To On zamieszkał w naszym życiu. To On dokonał cudów w naszym życiu. To dzięki Niemu mamy to, co mamy, jesteśmy, kim jesteśmy. I kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzą łzy i ból, kiedy jest nam smutno, nie musimy chodzić w koło i nie musimy mówić wszystkim, co to się dzieje w naszym życiu. Ona miała takie prawo. Mogła mówić, tam w domu leży martwy mój synek. Tak się cieszyliśmy z jego narodzin. O, tak wspaniale rósł i nagle zmarł. O, jaka jestem zrozpaczona. O, jaka jestem smutna. Ale ona tak nie zrobiła. Dopiero padła do stóp męża Bożego i tam ona wylała swoją duszę przed Nim. Wchodzimy w ten piąty punkt. Postawa wiary. Postawa wiary. Wiara jest fundamentem, na którym stoimy. To wiara podnosi naszą głowę z nadzieją. To wiara sprawia, że oto staną się rzeczy, których nie ma. To wiara jest przeświadczeniem o tym, co ma nastąpić. Wiara nasza. Ona taką miała. Czytajmy trzy wersety, 28. Wtedy ona rzekła, czy ja prosiła mojego Pana o syna? Czy nie powiedziała raczej, nie łudź mnie? Wtedy on rzekł do Gehazego, przepasz swoje biodra i weź moją laskę w swoją rękę i idź. Gdy kogo napotkasz, nie pozdrawiaj, a gdy ciebie kto pozdrowi, nie odpowiadaj mu. Połóż moją laskę na twarzy chłopca. Lecz matka chłopca rzekła, jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, że nie odstąpię od Ciebie, że nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł z nią. Jako żyje Pan, jako żyjesz Ty, nie odstąpię od Ciebie, nie odstąpię od Ciebie. Wstał więc i poszedł z nią. Kiedy tak myślę o tym momencie, w którym ona tak bardzo uchwyciła się Elizeusza, przypomina mi się ta kobieta, której dziewczyna była opętana. Pamiętacie? I przyszła do Jezusa i mówi, Panie, uzdrów córkę moją, bo demon ją strasznie dręczy. A Pan Jezus nic jej nie odpowiedział. Milczy. Znacie tą historię nowotestamentową. A później, kiedy nachodzi go ponownie, i mówi, Panie, moja córka dręczona jest przez demona, przyjdź i uzdrów ją. Pan mówi, przyszedłem do dzieci Izraela. A uczniowie jeszcze podsycają ogień i mówią, odpraw ją, odpraw ją, niech odejdzie. A ona wtedy, panie, ale i szczenięta, czyli bezdomne pieski, które gdzieś tam biegają, które może nie mają domu, karmią się odpadami, które spadają ze stołu panów. Przyjdź i uzdrów moją córkę. I wtedy Pan Jezus powiedział, w całym Izraelu takiej wiary nie widziałem. Ona też tak się Pana uchwyciła. Jak ta właśnie kobieta, jak ta szunamitka, która przyszła do Elizeusza i powiedziała, o nie, Panie, nie wystarczy mi, że poślesz Gehazego ze swoją laską, z kijem swoim, który nosisz. Ty musisz przyjść. Ja Ciebie oczekuję. To Ty jesteś tym, który sprawia cuda, który czyni cud. I oto czytamy 32 werset. A gdy Elizeusz szedł do domu, oto chłopiec leżał martwy na jego łożu. Wszedł więc tam i zamknął drzwi przed nimi obojga i zaczął się modlić do Pana. Ten obraz już przemawia. To, że ona położyła martwe dziecko na łożu Elizeusza, mówi, jak bardzo była zdeterminowana, żeby oddać Bogu swój problem, aby powierzyć ten problem temu, kto może jej pomóc. To jest znów lekcja dla nas. Abyśmy uczyli się powierzać Panu nasze sprawy. Kłaść je u Jego stóp. Pan Jezus powiedział, wszelką troskę złóżcie na mnie, gdyż ja mam o was staranie. Wszelką troskę musimy nauczyć się składać na Pana. Potem wszedł na łóżko, położył się na dziecku, przykładając swoje usta do jego ust, swoje oczy do jego oczu, swoje dłonie do jego dłoni i przytulał się do niego tak, iż rozgrzało się ciało dziecka. Potem cofnął się i chodził po domu tam i z powrotem. Następnie wszedł znów na łóżko, przytulał się do niego. Wtem chłopiec kichnął 7 razy i otworzył oczy. Wtedy on przywołał Gehazego i rzekł do niego, zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją przywołał i ona przyszła do niego, rzekł, zabierz swojego syna. Kiedy Bóg zaczyna działać, widzimy też to w służbie Jezusa. Kiedy Pan Jezus zaczynał działać, w niektórych momentach cuda działy się natychmiast. A więc natychmiast na przykład wyprostowały się kości Jego. Natychmiast otworzyły się oczy Jego. Ale także, gdy Pan Jezus uzdrawiał i działał, był to pewnego rodzaju proces. Nie trwało to długo, było to jakiś czas, ale był to proces. Pamiętacie, kiedy niewidomy, ślepy przyszedł do Pana i został uzdrowiony nie tak jak Bartymeusz. Wtedy Pan Jezus splunął na ziemię, zrobił błoto i nałożył na jego oczy. I pyta się, czy coś widzisz? O tak, zaczynam już trochę widzieć. Już widzę jak przez mgłę. Wtedy Pan Jezus jeszcze raz powtórzył ten proces i kazał mu się obmyć w sadzawce. I wtedy otworzyły się jego oczy. To nam mówi, że Bóg nie działa szablonowo. Że Pan działa na różny sposób, że w różnoraki sposób Bóg może dotknąć naszego życia. W tym przypadku, gdy położył się na tego chłopca, gdy przytulił go, gdy rozgrzewał go swoim ciałem, nie od razu przyszło życie. Dopiero za drugim razem chodził i modlił się. To jest przykład. My dziś nie musimy używać tego typu form. Naszym zwycięstwem jest imię Jezus. Naszą modlitwą jest opieranie się o sińce i rany Jezusa, które są uzdrowieniem dla naszego ciała. I kiedy przychodzimy do Pana, to On kładzie swoje sińce i rany na nasze choroby. Podnosi nas, uzdrawia nas. Stał się cud. I ostatnia myśl, siódma myśl. Jest to ostatni werset, 37. Gdy wyszła, padła do jego nóg i pokłoniła mu się aż do ziemi. Potem zabrała swego syna i wyszła. O czym jest tu mowa? Chwała, wdzięczność. Bracia i siostry, powinniśmy być zawsze wdzięczni Bogu. Zawsze wdzięczni Bogu za każdy cud, za każde posilenie, za każde błogosławieństwo, za te drobne, za te niewielkie i za te wielkie, za te potężne cuda. Za każdą sprawę powinniśmy być wdzięczni Bogu. Wdzięczność otwiera nad nami niebo. Uwielbienie sprawia, że Pan przebywa w chwałach swoich dzieci, swojego ludu, tych, którzy do Niego przychodzą. Dlatego zawsze, kiedy coś się dzieje i Bóg dokonuje cudu, dziękujmy Mu za to. A nawet jeśli jeszcze cudu nie ma, bądźmy tymi, którzy Go chwalić będą. Bądźmy tymi, którzy Go uwielbiają, którzy wywyższają Jego imię. To też lekcja z tego przesłania. Ona oddaje Mu cześć, pokłoniła się aż do ziemi. A więc jest to ten obraz dziękczynienia, obraz uwielbienia, obraz wyrażania podziękowania, szacunku, miłości. I Bóg pragnie, abyśmy takimi chwalcami byli. A więc zapamiętajmy tą historię. Ma ona w sobie niesamowite przesłanie. Niech to będzie naszym pragnieniem. I też tą wieść chcemy nieść dalej. Żeby błogosławieństwo Boże było nad naszym życiem. Człowiek musi otworzyć dla Boga swoje życie. Musi Mu pozwolić u siebie zamieszkać. Chcemy korzystać z Bożej łaski. Czytamy w Ewangelii Jana w 1 rozdziale, że od Niego bierzemy łaskę za łaską. On jest gotowy pomagać nam, On jest gotowy czynić cuda. Ale pamiętajmy także, że pośród tych wszystkich dobrych rzeczy, które Bóg czyni, błogosławieństw, które otrzymujemy, są także chwile trudne. Może przychodzą łzy, ból. Jesteśmy zaskoczeni, nagle pojawia się jakieś nieszczęście, choroba. Ważne jest, aby wtedy przyjąć odpowiednią postawę. Ta kobieta zostawiła nam przykład. Ona ufała Panu. Ona nie szła rozżalona i nie wyżalała się wszystkim po drodze, jak jest jej ciężko, aż padła do stóp męża Bożego. I tu widzimy, z jaką wiarą podeszła, z jakim nastawieniem trzymała się mocno Jego nóg i mówiła: tak, Panie, ja Cię nie puszczę, dopóki mi nie pobłogosławisz, dopóki nie uczynisz cudu. I wtedy przyszedł cud, a ona oddała Mu za to chwałę. Prosty proces, prosta droga, proste rzeczy, ale jakże czasami umykają nam, jakże czasami o nich zapominamy. Pamiętajmy, że Boża obecność w naszym życiu to fundamentalna sprawa. Miejmy zawsze, tak jak mówiliśmy 2 tygodnie temu, Pana przed naszymi oczyma. Żyjmy tą mocą i siłą Jego zmartwychwstania. A wtedy takie rzeczy, jak w domu tejże kobiety, Szunamitki, skąd ona była? Z Szunam. Tam stąd, skądś, nawet nie wiem gdzie, tam Bóg okazał w jej domu swoją łaskę. Powstańmy, aby się przez chwilę modlić. Chcielibyśmy, modląc się, pewnym wartością płynącym z tego przesłania jeszcze raz się przyjrzeć. Chcielibyśmy być zainspirowani. Chcielibyśmy prosić Pana o to, by zawsze przebywał w naszym życiu, by zawsze był obecny. Ja wiem, że przyjęliśmy Pana Jezusa i to tak teoretycznie wszystko wiemy, wszystko rozumiemy, ale Pan chce przebywać z nami, mieć z nami społeczność, chce być w naszym życiu. Dziękujmy Mu za to, że On jest, że On jest. Nie dopuszczajmy nigdy takiej sytuacji, jaka jest opisana w objawieniu Jana, kiedy w jednym z listów do Kościoła, do ludzi wierzących, Jan ma objawienie, że Pan Jezus stoi na zewnątrz i puka, i puka, i puka, a ci ludzie nie mają czasu dla Niego. Puka i chce wejść. Jest to list skierowany do Kościoła, do ludzi wierzących. To nie jest obraz ludzi tego świata. Tam Jan pisze w tym liście, w tym objawieniu, które ma do Kościoła, do zboru, do ludzi wierzących. Stoję na zewnątrz i pukam, a jeśli otworzysz, to wejdę i zamieszkam u Ciebie, będę z Tobą wieczerzał. Żyjmy w takim pełnym stanie świadomości, że Pan Jezus jest z nami, że On mieszka w naszym życiu, że On mieszka w naszych domach, że On mieszka w naszych rodzinach. Miejmy społeczność ze sobą. Módlmy się o siebie nawzajem. Oddawajmy Mu tą władzę, to miejsce, ten przystęp. Niech czuje się On swobodnie w naszym życiu, w naszym domu, w duchowym naszym domu, w naszym sercu. Módlmy się o to. a także korzystajmy z łaski, którą On nam daje, a także przejdźmy zwycięsko przez trudności i doświadczenia, przez które przechodzimy. Chciejmy wziąć przykład z tej Szunamitki. Chciejmy zobaczyć, jak ona idzie z bólem w sercu, ale wierzy i ufa Panu, że On jest Bogiem cudów. Panie, dziękujemy Ci za ten wieczór, za słowo, za te przesłanie, historie Starego Testamentu, które dziś obrazują nam pewne rzeczy, które Ty czynisz, Panie, w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie, w nowym życiu, które nam dałeś. Panie, jesteś Bogiem niezmiennym, jesteś taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Panie, dziękujemy Ci, że tak jak Elizeusz zamieszkał w domu Szunamitki, tak, Panie, Ty zamieszkałeś w naszym życiu, zamieszkałeś w naszych sercach, zamieszkałeś w naszych domach. Panie, ja Ci dziękuję, że mogliśmy dać Tobie miejsce, że Ty, Panie, przebywasz w nas, że nie jesteś na zewnątrz. Panie, tak chcemy w tej świadomości Twojej obecności żyć każdego dnia. Modlę się o moje siostry, o moich braci, modlę się o siebie samego, o moją rodzinę, modlę się o nas wszystkich, Panie, abyś zawsze był wewnątrz, abyś zawsze był w środku, abyś zawsze był obecny, Panie, abyś nie był odstawiony na bok, abyś nie był pozostawiony na zewnątrz. Panie, Ciebie chcemy widzieć, do Ciebie chcemy przychodzić. Dziękujemy Ci, że jest to możliwe, bo Ty przyszedłeś, aby nas zbawić, Ty pragniesz mieszkać w naszym życiu. Pomóż nam korzystać z łaski, którą Ty dajesz. Pomóż nam, Panie, czerpać z tych zdrojów błogosławieństwa, które Ty przynosisz. Panie, dziękujemy Ci, że Ty zaopatrujesz, że Ty, Panie, troszczysz się o nas, że Ty zaspokajasz wszelkie potrzeby nasze. Tak jak Elizeusz był w stanie obiecać spełnienie prośby, marzeń, potrzeby tego domu, tak i Ty, Panie, nasze potrzeby realizujesz. Pomóż nam, Panie, także przejść zwycięsko przez doświadczenia. Panie, to nie jest łatwe. To jest ta trudność. To jest to wyzwanie. Ucz nas, Panie, Twoich dróg. Spraw, abyśmy, Panie, tak jak ta Szunamitka, trzymali się Twojego słowa, Twojej obietnicy. I abyśmy parli do Ciebie z naszymi kłopotami. Abyśmy byli jak uczniowie w łodzi, kiedy łódź tonęła. Panie, zaczęli krzyczeć do Ciebie: ratuj, Panie, giniemy. Panie, spraw, aby nasze życie było skierowane na Ciebie. Abyśmy skierowani byli na Ciebie w imieniu Jezusa, w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. Abyśmy nie oczekiwali tylko na współczucie, abyśmy nie oczekiwali tylko na różnego rodzaju pożalenie się nad nami, współczucie nam, ale abyśmy, Panie, patrzyli na Ciebie, na źródło naszego życia, na źródło naszego uzdrowienia, na źródło naszego zwycięstwa. Panie, także chcemy być jak ona, pełni wiary, że będziemy się tak długo trzymać Ciebie, Panie, dopóki Ty nie uczynisz to, o co prosimy. Dziękujemy Ci za to, że Ty to uczynisz, że Ty, Panie, uwolniłeś tę córkę kobiety, Greczynki, która przyszła do Jezusa i choć nie otrzymywała odpowiedzi, do końca trzymała się tak mocno, aż, Panie, Ty dokonałeś cudu i aż zobaczyłeś wielką jej wiarę. Pomóż nam także być ludźmi wdzięcznymi, Panie. Chcemy wyrażać naszą wdzięczność. Chcemy wyrażać Ci naszą wdzięczność, nasze uwielbienie, bo jesteś godzien chwały, Panie. Bo mamy za co Ci dziękować. Dziękujemy Ci, Panie, za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Ci za ten dzień, który nam dałeś. Dziękujemy Ci, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Panie, kiedy dziś będziemy się kłaść spać, chcemy Ci dziękować za ten dzień, indywidualnie, każdy z nas. Panie, kiedy będziemy jutro wstawać rano, chcemy Ci dziękować za nowy dzień, który nam dajesz. Panie, bo Ty tak wiele rzeczy czynisz. Za wszystko Ci dziękujemy. Za wszystko Ci dziękujemy. Chwała Tobie, Jezus. Chwała Tobie, Jezus. Halleluja. Niech Bóg błogosławi nam, bracia i siostry.